siebie. To jest program na Widniku Kaszebę. Mamy w tej chwili 8 minut po godzinie 4. W naszym studiu witamy pięknie naszego gościa, profesor Andrzej Skorek, koordynator oddziału otolaryngologicznego Kopernikusa. Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
Dzień dobry państwu.
Słyszałem, że droga bez problemu.
Droga krótka.
Jechało się prosto. Fama głosi, że będziecie leczyli słuch.
Fama głosi, że będziemy leczyli słuch, ale... To jest coś takiego, czym generalnie zajmujemy się od bardzo wielu lat, natomiast i technologie idą do przodu i potrzeby pacjentów są coraz większe. W związku z tym też staramy się jakby dostosować, zindywidualizować to nasze podejście do każdego pacjenta. Także no, chcemy leczyć pacjentów z Pomorza. Chcemy tym pacjentom pomóc na różne sposoby, ale generalnie troszkę drogi jeszcze przed nami.
Panie profesorze, chciałbym, żebyśmy sobie podzielili naszą rozmowę na dwie części, jeżeli pan pozwoli. Pierwsza, byśmy ogólnie trochę porozmawiali o problemach laryngologicznych, jeżeli chodzi o Pomorze. Jak długo czeka się z problemem laryngologicznym w tej chwili na zabieg?
No to strasznie trudne pytanie, dlatego że tu też jest indywidualizacja, dlatego że są takie jednostki chorobowe, z którym staramy się, żeby ten pacjent nie czekał. Nie jest to tak oczywiście, że pacjent przyjmowany jest z ulicy, następnego dnia operowany, natomiast generalnie jest tak, że istnieje taka formuła skierowania pacjenta do poradni laryngologicznej czy oddziału laryngologicznego, która jakby wymusza na nas pewną brak opieszałości w postępowaniu z tym pacjentem. Natomiast są jednostki chorobowe, to od czego zacząłem, przy których pacjenci, no nie wolno im czekać, powinniśmy ich jak najszybciej diagnozować i tutaj każde rozpoznanie albo podejrzenie procesu nowotworowego wymusza na nas no, pewne szybkie zajęcie się tym pacjentem. Ale też chciałbym państwu podkreślić to, że to nie jest zajęcie się z dnia na dzień. To jest tak, że my tego pacjenta przygotowujemy, my tego pacjenta diagnozujemy, my robimy mu różne badania obrazowe, robimy mu wycinki, pobieramy mu, przygotowujemy go internistycznie, przygotowujemy go w różny sposób. Jeżeli ten pacjent kwalifikuje się do chirurgii, wtedy trafia do nas. Jeśli kwalifikuje się na przykład do radioterapii czy do chemioterapii, trafia do onkologów. Także ten proces od podjęcia myśli, że ten pacjent może być chory onkologiczny, do wdrożenia leczenia jest ściśle określony i tutaj jakby o tych pacjentach trudno mówić, że oni czekają w jakichkolwiek kolejkach. Natomiast są oczywiście pacjenci, którzy no niestety muszą czekać i to wynika no, z pewnej wydolności systemu, z pewnej wydolności bloku operacyjnego, pewnego jakby no, miary zaangażowania naszego w samą pracę na oddziale. Nie?
Ile w tej chwili mamy takich jednostek, które zajmują się problemami laryngologicznymi? Mówię o kwestiach już takich typowo chirurgicznych.
Na terenie województwa istnieje 7 oddziałów. Jest w Gdańsku, jest Akademia Medyczna, jesteśmy my. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jesteśmy my, czyli Szpital Kopernikus. Jest Szpital Marynarki Wojennej. W Gdyni jest prężnie działający oddział laryngologii. Kolejne oddziały laryngologiczne w Wejherowie, w Słupsku oraz w Sztumie. No oczywiście też świadczą usługi na rzecz mieszkańców Pomorza. Natomiast jest taka ściśle jakby hierarchizacja tych pacjentów. W przypadku niektórych jednostek chorobowych, które trudno leczyć w mniejszych ośrodkach, ci pacjenci trafiają albo do nas, albo do UCEK-u.
Panie profesorze, pytanie, jakie w tej chwili najczęściej spotykane mamy schorzenia? Znaczy, z czym najczęściej zgłaszają się pacjenci, jeżeli chodzi o problemy laryngologiczne?
To troszkę zależy od wieku, dlatego że my generalnie zajmujemy się zarówno dziećmi, osobami w średnim wieku, osobami w wieku senioralnym. Jeżeli chodzi o dzieci, główny problem to są przerośnięte migdałki. Takie dziecko z reguły chrapie w nocy, śpi z otwartą buzią, gorzej słyszy, bardzo często choruje. Jeśli jest jeden z tych objawów, jeśli są wszystkie z tych objawów, takie dziecko powinno trafić na pewno na konsultację laryngologiczną, dlatego że kwalifikacja, podczas tej konsultacji odbywa się kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, choć tak jak mówię, nie zawsze ta kwalifikacja jest konieczna, nie zawsze ten pacjent będzie wymagał leczenia chirurgicznego, natomiast główny problem u dzieci to są przede wszystkim przerośnięte migdałki. Jeżeli chodzi o osoby w średnim wieku, osoby młode, to tutaj jakby główny główną jednostką chorobową jest przewlekłe zapalenie zatok. To jest taka choroba, na którą w Polsce choruje od 10 do 15% populacji, więc w dwumilionowym Pomorzu to jest około 300 tysięcy ludzi. To jest olbrzymia jednostka chorobowa, to jest olbrzymia rzesza pacjentów, to jest takie troszkę schorzenie o wymiarze społecznym i tutaj rzeczywiście odpowiednie wdrożenie na odpowiednim czasie tego, odpowiednie potraktowanie tego pacjenta, odpowiednie poprowadzenie tego pacjenta może spowodować to, że on właściwie przejdzie sam okres choroby zupełnie dobrze i nie za każdym razem wymaga on chirurgii. Oczywiście jest pewien problem z pacjentami onkologicznymi i tutaj to, o czym wspomniałem, tą główną i naszą jednostką chorobową ciągle jest rak krtani, chociaż widzimy, że rośnie ilość pacjentów z nowotworami gardła, nowotworami migdałków, nowotworami jamy ustnej, języka. I tutaj rzeczywiście ilość tych pacjentów z roku na rok rośnie i to jest niestety problem, który dotyczy coraz młodszych pacjentów. No i wreszcie jest ta grupa osób dorosłych w wieku senioralnym i tutaj właściwie główny problem to są zaburzenia połykania oraz problemy słuchowe.
Panie profesorze, to trochę nie jest też tak, że to są takie odrobinę choroby cywilizacyjne związane z tym, co nas otacza, z hałasem, zanieczyszczeniami i tak dalej?
Oczywiście. No, to piętno, które wywiera na nasze jednostki chorobowe cywilizacja jest olbrzymie, ale tak zapewne jest właściwie w każdej jednostce chorobowej. Natomiast my szczególnie widzimy, w przypadku alergicznego nierzutu nosa, czy jakiegoś przewlekłego stanu zapalnego, te czynniki środowiskowe, czyli przebywanie w zakurzonym, zadymionym pomieszczeniu, praca w takim pomieszczeniu, rzeczywiście ma bardzo duży wpływ. Też czynniki środowiskowe, pewne używki, które pacjenci używają, to też również wpływa na to, że może u nich się rozwinąć na przykład zmiana nowotworowa i tu przede wszystkim myślę o paleniu oraz piciu alkoholu. Natomiast jeżeli chodzi o problemy słuchowe, to taki wpływ środowiskowy jest oczywiście olbrzymi. Tutaj hałas, który nas otacza, w którym my przebywamy, nierzadko odpoczywamy, niestety ma bardzo duży wpływ na stan naszego słuchu.
Panie profesorze, a można w jakiś sposób zapobiegać tego typu schorzeniom? Pewnie wielu nie jesteśmy w stanie uniknąć, są wśród nas i tyle, ale na przykład jeśli chodzi o dzieci, zabezpieczanie słuchu w jakiś sposób?
No to jest rzeczywiście problem, dlatego że powiem Państwu, że taki obrazek przypomina mi się mecz piłki siatkowej, rzesze kibiców w jakiejś hali. Wszyscy kibicują, wiadomo, naszym i wśród tych kibiców są maleńkie dzieci w takich śmiesznych słuchawkach na uszy i to jest taki troszkę, proszę Państwa, oczywiście widok, który dla każdego, który się para laryngologiem, jest takim troszkę widokiem bardzo niepokojącym, ponieważ te słuchawki, które pacjenci zakładają swoim dzieciom, którym rodzice zakładają swoim dzieciom, one redukują hałas mniej więcej o 20 decybeli, może 25, może 30 decybeli.
To niewiele.
Natomiast hałas na stadionie, hałas w hali sportowej, hałas na koncercie, ale też strzelające petardy, czy nie wiem, hałas jakiejś imprezy weselnej, czy czegoś takiego, to jest oczywiście, mówimy raczej o setkach decybeli, czy nawet jeszcze większej. Także to dziecko, jeżeli przebywa na tej hali sportowej, musicie mieć Państwo świadomość, że nawet zakładając mu słuchawki, niestety możecie mu zafundować troszkę uraz akustyczny.
O nowościach w szpitalu Copernicus, o tych nowych metodach leczenia porozmawiamy sobie już za chwileczkę. Profesor, ordynator Andrzej Skorek jest razem z nami, jest naszym gościem. Do rozmowy wrócimy za chwilę. To na Widniku Kaszebę, 25 minut po godzinie 4. Powracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypominamy, profesor Andrzej Skorek. Copernicus jest razem z nami. Panie profesorze, planujecie rozpoczęcie programu szczepiania implantów ślimakowych. Gdyby pan mógł nam przybliżyć, naszym słuchaczom, o co chodzi?
Problem z implantami ślimakowymi to jest oczywiście wierzchołek góry lodowej, dlatego że pacjent, który wymaga implantu ślimakowego, tak naprawdę nie jest jakimś pacjentem takim bardzo, bardzo częstym. Natomiast odpowiednie przygotowanie, odpowiednie znalezienie czy przedsięwzięcie takich środków, które miałyby na celu znalezienie tego pacjenta, no jest niezwykle ważne. Jeżeli do nas trafia pacjent z niedosłuchem, to naszym zadaniem jest przede wszystkim stwierdzenie, gdzie jest przyczyna tego niedosłuchu. I jeżeli to już zdiagnozujemy, to w jaki sposób można mu pomóc? I oczywiście pewna grupa pacjentów wymaga, czy też potrzebuje implantów ślimakowych. To jest już wysoce wyrafinowane urządzenie, które wymaga założenia w takiej formule zabiegu operacyjnego. I to jest pierwszy etap samego pomocy tym pacjentom. Natomiast głównym wskazaniem jest głuchota. Głuchota, czyli no, złe słyszenie, złe rozumienie tego, co... I tutaj jakby ci pacjenci, jeżeli oni są prawidłowo zdiagnozowani, rzeczywiście można im pomóc za pomocą implantu ślimakowego. Założenie implantu ślimakowego, tak jak wspomniałem, to jest pierwszy etap dopiero i pacjent po samej implantacji, po zabiegu operacyjnym, no, wymaga opieki zarówno logopedów, jak i pedagogów, jak i neurologów, jak i bioinżynierów i stworzenie takiego ośrodka, który miałby się tym zająć, rzeczywiście jest przedsięwzięciem dość dużym. Ale musi oprócz tego, że mieć taką bazę chirurgiczną czy bazę diagnostyczną, żeby tego pacjenta w jakiś sposób wychwycić, za odpowiedni sposób zakwalifikować do leczenia, to takie ogólne pomoc temu pacjentowi jest niezwykle ważna również w tym drugim etapie, w tym takim etapie poza salą operacyjną. I tutaj mówiąc właśnie o tym ośrodku, mam na myśli no, przede wszystkim ośrodek, który będzie zajmował się zarówno tą częścią chirurgiczną, jak i tą częścią pozachirurgiczną czy pochirurgiczną. I tutaj rzeczywiście organizacja tego jest bardzo skomplikowana i bardzo długa, ale mam nadzieję, że no w niedługim czasie zacznie to funkcjonować również tutaj na Pomorzu.
Panie profesorze, to jedna z nowości, która niedługo może być wprowadzona do państwa. Państwa oddział to najnowocześniejszy, największy chyba na Pomorzu oddział laryngologiczny, prawda?
Tak, no, dysponujemy 30 łóżkami, ponadto mamy doskonale wyposażoną salę operacyjną. Jest to zarówno zasługa no, wielu rzeszy lekarzy, którzy wcześniej pracowali tam przede mną, jak i oczywiście zarządu naszego szpitala. Natomiast samo wyposażenie sali operacyjnej bez umiejętności, no też jak Państwo wiecie, w każdym zawodzie tak jest, że te umiejętności są niezwykle ważne. My na naszych salach operacyjnych wykonujemy no, bardzo dużą ilość operacji. To jest około 10, 12, czasem 15 operacji w ciągu dnia. I to w skali województwa rzeczywiście, czy w skali naszego regionu rzeczywiście jest największa ilość pacjentów. Natomiast no, niestety kolejki mamy i pacjenci czekają, pacjenci wymagają naszej pomocy. No staramy się to jakoś rozwiązywać, ale rzeczywiście problem no niestety narasta. Możemy zoperować 10-12 pacjentów, a każdego dnia zgłasza się do nas 20, którzy chcieliby być operowani.
To jest, niech pan mnie wyprowadzi z błędu, 250 mniej więcej operacji miesięcznie?
Jest około 200-250 operacji miesięcznie.
Duża skala.
I tutaj zakres tych operacji jest no, w zasadzie pełen, jeżeli chodzi o naszą specjalizację.
Czytałem jakiś czas temu jeszcze o super nowoczesnym mikroskopie, tak? Który macie też Państwo się na dziale?
Tak, ten mikroskop rzeczywiście jest no, doskonałym narzędziem i to takim narzędziem, który się przydaje zarówno w operacjach usznych, jak i w operacjach krtani, czy w operacjach niekiedy jamy nosa. I ten właśnie dzięki temu mikroskopowi oraz całemu torowi wizyjnemu my, no, doskonale możemy zobrazować śródoperacyjnie naszego chorego, ale również i tutaj też chciałbym o tym wspomnieć, że bardzo zależy nam na rozwoju takiej części powiedzmy naszej działalności, która by się wiązała z dydaktyką, z organizowaniem kursów takich podyplomowych dla lekarzy naszej specjalności z całej Polski.
Panie profesorze, ślicznie panią dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Czego możemy panu życzyć?
No, bardzo, bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za zainteresowanie moją specjalnością. My jesteśmy tacy troszkę niszowi, ale z drugiej strony, no, wiecie państwo, najlepiej byłoby, gdyby oczywiście ta nasza praca była bardzo spokojna, bardzo, gdyby tych naszych pacjentów, no, było jak najmniej, ale z drugiej strony, no, jak w każdym zawodzie i nam również, no, potrzebne jest i troszkę spokoju, i troszkę odpoczynku, jeszcze wciąż wakacje trwają. Ale z drugiej strony no, niestety praca, która nas czeka, ale też i którą wykonujemy codziennie, jest, no, niezwykle ważna w takim zarówno odczuciu społecznym, czy też w takim wymiarze społecznym, jak i dla nas. Po prostu my bardzo lubimy to, co robimy. To jest chyba główne przesłanie.
Czy jednym słowem zdrowia.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy ślicznie. Andrzej Skorek, koordynator oddziału otolaryngologicznego Kopernikusa, był gościem naszego studia. Jeszcze raz dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Radio